Witam Państwa bardzo serdecznie w Żaganiu. Znajdujemy się przed pałacem, który jest jedną z największych i najcenniejszych barokowych rezydencji w zachodniej Polsce. Przez kilkaset lat była ona siedzibą książąt żagańskich, wywodzących się z najprzedniejszych rodów arystokratycznych Europy. W pałacowych murach gościli oni zarówno potężnych władców, jak i sławnych ludzi kultury. Zapraszam na bliskie spotkanie z tym niezwykłym zabytkiem i jego niebanalną historią. Żagań został założony w średniowieczu, w bardzo ważnym ze względów militarnych miejscu, czyli obok przeprawy przez rzekę Bóbr, która nieco dalej na północ wpada do Odry. Najpierw Piastowie zbudowali tu obronny gród, a później wyrosła w jego miejscu osada, która z czasem przekształciła się w miasto. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z XIII wieku. Nie minęło wiele lat i Żagań stał się centrum niewielkiego księstwa, które, choć trudno w to uwierzyć, przetrwało aż do pierwszej połowy XX wieku. Początkowo było ono samodzielne, jednak później podlegało Czechom, Saksonii, Austrii, Prusom i wreszcie Niemcom. Prawdopodobnie w końcu XIII wieku, w miejscu, w którym się znajdujemy, stanął Zamek Książęcy. Budowla była jednoskrzydłową, gotycką warownią, otoczoną fosą i połączoną od północy z murem miejskim. W 1584 roku zamek rozbudowano o renesansowe skrzydła, wschodnie i południowe. W 1628 roku Ferdynand II Habsburg sprzedał księstwo swojemu najwybitniejszemu wodzowi, Albrechtowi Wallensteinowi. Ten, nie zwlekając, rozpoczął realizację własnych wizji budowlanych. Nie wypełnił ich jednak do końca, ponieważ został zamordowany. Nowym księciem żagańskim został wpływowy pierwszy minister na cesarskim dworze, Wacław Eusebiusz von Lobkowitz. W drugiej połowie XVII wieku rozpoczął on dzieło budowy wspaniałego pałacu. Projekt architektoniczny przygotował włoski mistrz Antonio della Porta. Wzorował się on na rodowej siedzibie Lobkowiców w czeskich Rołudnicach. Czteroskrzydłowy pałac postawiono na planie kwadratu o boku długości 75 metrów. Trzy zachowane do dziś skrzydła są równej wysokości. Czwarte, wyburzone w XIX wieku i zastąpione oranżerią, było nieco niższe. Jesteśmy na brukowanej drodze, szerokiej na około 6 metrów, prowadzącej do głównego wejścia do pałacu. Po obu jej stronach rzędy białych ławek. Za nimi starannie wypielęgnowane trawniki. Na środku trawników białe rzeźby uskrzydlonych Wiktorii, rzymskich bogiń zwycięstwa, umieszczone na cokołach wysokich na około 3 metry. Wokół rzeźb klomby z kwiatami. Nieco dalej wysokie drzewa z gęstymi koronami. Brukowana droga bliżej pałacu przechodzi w arkadowy most nad suchą fosą. Na moście, po obu stronach drogi, czarne żelazne balustrady na całą szerokość fosy. Z naszej perspektywy fosa niewidoczna. Przed nami elewacja frontowa pałacu, północna. Trzykondygnacyjna, pokryta jasnobrązowym tynkiem z białymi dekoracjami. Pionowe okna na parterze i pierwszym piętrze. Między nimi rustykowane pasy, tak zwane lizeny. Okna parterowe ujęte rustykowanymi dekoracyjnymi obramieniami i zwieńczone maszkaronami oraz naczółkami w kształcie ślimacznic. Okna piętrowe samymi maszkaronami. Maszkarony, zwane niekiedy diabelskimi grymasami, są oryginalne, barokowe. W sumie na elewacjach wszystkich skrzydeł pałacu jest ich 197 i żaden się nie powtarza. Ponoć wzorem dla wykonania maszkaronów były szkice samego Leonarda da Vinci. Główne wejście wiedzie przez brązowe, dwuskrzydłowe drzwi zwieńczone półokrągło, umieszczone w portalu balkonowym, lekko przesuniętym w prawo. Po jego lewej stronie jest 7 osi, a po prawej 5. Nad portalem, na pierwszym piętrze, reprezentacyjny balkon z żelazną balustradą i dwoma pionowymi balkonowymi oknami. Dwuspadowy, czerwony dach. W nim symetrycznie rozmieszczone 5 lukarn, czyli wystających okien zwieńczonych półokrągło. Na szczycie dachu rząd 10 kominów. Jakie były dzieje pałacu? Pod koniec XVIII wieku nowym gospodarzem został książę kurlandzki, Piotr Biron. Zlecił on zmianę wystroju części wnętrz z barokowego na klasycystyczny. Eleganckie sztukaterie z tego okresu wciąż można podziwiać w kilku salach. Z księciem związane są również 4 dorodne platany, rosnące przed pałacem od strony rzeki. Zasadzono je dla upamiętnienia 4 córek władcy. 3 z nich zresztą były w XIX wieku tytułowane księżnymi żagańskimi. Dokonania ostatniej, Doroty de Talleyrand-Périgord, pamiętane są do dziś. Była to kobieta nieprzeciętna. Korespondowała z osobistościami kultury i sztuki, między innymi z Wiktorem Hugo, Stendhalem i Balzakiem. Przyjaźniła się ze sławnym węgierskim kompozytorem i pianistą Franciszkiem Listem, który dwukrotnie odwiedził ją w Żaganiu. Księżna ufundowała wiele budowli w mieście. Prowadziła też działalność charytatywną. Z jej inicjatywy ponownie przebudowano pałacowe wnętrza, a nad Bobrem urządzono wspaniały park w stylu romantycznym. Potomkowie księżnej z rodu Talleyrand przebywali w Żaganiu do okresu międzywojennego. W czasie II wojny światowej pałac został w znacznym stopniu zniszczony i rozgrabiony. Co ciekawe, po upaństwowieniu polskie władze komunistyczne wypłaciły mieszkającym we Francji Talleyrandom spore odszkodowanie za przejęty majątek. Obecnie dla pałacu znów nastały dobre czasy. Jego gospodarzem jest Żagański Pałac Kultury. Zachęcam do zwiedzania z przewodnikiem zabytkowych wnętrz i do spaceru po parku. Ja tymczasem pożegnam się już, życząc miłego pobytu. Do usłyszenia.